piątek 2 stycznia z paryskiego studia RFI witają Państwa bardzo serdecznie Anna Benhart przy mikrofonie oraz Grażyna i Kamil w studiu technicznym. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Naloty izraelskie w strefie Gazy nie ustają. Nadal spadają też pociski palestyńskie na terytorium Izraela. Po 7 dniach intensywnych bombardowań w strefie Gazy zginęło już ponad 402 Palestyńczyków, a blisko 2000 osób odniosło rany. Nicolas Sarkozy wyrusza w poniedziałek na Bliski Wschód, by spróbować wynegocjować zawieszenie broni. Moskwa oskarża Kijów o chęć przechwycenia dostaw gazu, który płynie do Unii Europejskiej. Ukraina, której wczoraj Kreml zakręcił kurek, zaprzecza i wysyła do Europy delegację mającą wyjaśnić konflikt i szukać wsparcia u zachodnich partnerów. Prezydent Sarkozy ma zamiar ukrócić sylwestrowe praktyki podpalania samochodów we Francji. W tym roku bilans nocy sylwestrowej to prawie 1100 płonących pojazdów. Zanim przejdziemy do rozwinięcia tytułu, rzućmy okiem na program naszej audycji. Po dzienniku, który przygotowałam z Katarzyną Zawicką, przegląd prasy Piotra Kamińskiego i Krzysztofa Rutkowskiego oraz magazyn europejski. A w dalszej części programu kronika filmowa Anny Rzeczyckiej, dzisiaj o kłopotach Romana Polańskiego, eureka Piotra Rosowicza poświęcona jest białym świętom, a ekonomia i postscriptum to powtórki nadanych już wcześniej magazynów. Zupełnie świeży natomiast jest magazyn Mija Tydzień, przygotowany przez Polskie Radio dla Zagranicy. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu programu, pełnego wydania dziennika. Naloty izraelskie w strefie Gazy nie ustają. Nadal spadają też pociski palestyńskie na terytorium Izraela. Po 7 dniach intensywnych bombardowań w strefie Gazy zginęło już ponad 420 Palestyńczyków, a blisko 2000 osób odniosło rany. Wśród ofiar są nie tylko aktywiści Hamasu, którym wojnę wypowiedział Tel Awiw, ale również ludność cywilna, kobiety i dzieci. Po stronie izraelskiej mowa jest o 4 zabitych. Hamas ogłosił dniem gniewu po śmierci Nizara Rayana, jednego ze swych najbardziej radykalnych przywódców, który zginął dzień wcześniej w izraelskim nalocie na strefę Gazy. W ataku zginęły również 4 spośród 7 żon Rayana i 10 spośród jego 12 dzieci oraz 3 inne osoby.
Na wezwanie Hamasu tysiące Palestyńczyków wyszło w piątek na ulicę Ramalli na zachodnim brzegu Jordanu. W przewidywaniu zamieszek w związku z Dniem Gniewu policja izraelska zmobilizowała tysiące funkcjonariuszy, ograniczyła dostęp do esplanady meczetów w Jerozolimie, dopuszczając jedynie mężczyzn powyżej 50 roku życia, posiadających izraelskie dowody tożsamości oraz kobiety. Począwszy od północy wprowadzono też na 24 godziny blokadę Cisjordanii. Protesty przeciwko Izraelowi zorganizowano też w krajach muzułmańskich. Manifestacje miały miejsce w Kabulu, Dżakarcie, Istambule i wielu miastach Iranu.
Prezydent Nicolas Sarkozy, pomimo że już nie przewodniczy Unii Europejskiej, nie chce zrezygnować ze swojej roli wielkiego mediatora. W czwartek podejmował w Paryżu izraelską minister spraw zagranicznych. Nie przekonał jej jednak do zaprzestania działań wojskowych. Ciebie Livni powiedziała, że Izrael wstrzyma naloty w odpowiednim momencie, że jednak chwilowo nie może być o tym mowy. Pani minister Livni oświadczyła, że strona francuska rozumie powody, dla których Izrael nie może na razie zgodzić się na zawieszenie broni w walce z Hamasem. Nasza zgoda na przerwanie ognia zależy od zaprzestania ostrzału obywateli izraelskich rakietami Hamasu. Myślę, że Francja i prezydent odgrywający dużą rolę w walce z terroryzmem może coś wnieść do tej sprawy. Nie zamierzamy okupować strefy Gazy, nawet jeśli na jej teren będą musiały wkroczyć nasze oddziały lądowe, oświadczyła Ciebie Livni. Według sondażu dziennika Haaretz 71% Izraelczyków popiera operację w Gazie, operacje lotnicze przede wszystkim, bo wobec interwencji lądowej wiele osób ma zastrzeżenia.
Prezydent Nicolas Sarkozy udaje się w poniedziałek i we wtorek na Bliski Wschód, by, jak się wyraził, szukać dróg pokoju. Nicolas Sarkozy rozpocznie swą wizytę od Egiptu. Następnie uda się na zachodni brzeg Jordanu, do Izraela, a we wtorek przybędzie do Syrii i do Libanu. A dzisiaj jeszcze w Pałacu Elizejskim spotkał się z szefem głównego ugrupowania w parlamencie libańskim, Saadem Hariri. Istnieje poważne ryzyko, że konflikt może się spotęgować, gdy działająca w Libanie organizacja Hezbollah stanie w obronie Hamasu. Premier Czech Mirek Topolánek, przewodzący Unii w tym półroczu, zamierza też wysłać na Bliski Wschód pokojową misję dyplomatyczną. W jej skład wejdą szef europejskiej dyplomacji Javier Solana, europejski komisarz do spraw relacji zewnętrznych Unii Europejskiej Benita Ferrero-Waldner oraz ministrowie spraw zagranicznych Europejskiej Trójki do spraw bliskowschodnich Czech, Francji oraz Szwecji.
Dodajmy tylko, że 400 osób posiadających podwójne obywatelstwo dostało pozwolenie, by opuścić strefę Gazy. Izrael otworzył wyjątkowo przejście graniczne w Erezie i zgodził się na wpuszczenie do strefy Gazy 8 dziennikarzy zagranicznych. Od ostatniej soboty Gaza była całkowicie zablokowana, a przedstawiciele mediów wyproszeni ze strefy przygranicznej. Kreml zamknął w czwartek rano kurki z gazem Ukrainie, która musi teraz sięgać do rezerw, by sprostać zapotrzebowaniu. Przez terytorium Ukrainy przechodzi też 80% rosyjskiego gazu dostarczanego do zachodnich państw. Europa jest więc wyraźnie zaniepokojona, czy dostawy będą kontynuowane. Według informacji przekazanych w piątek w Moskwie przez rzecznika prasowego Gazpromu, Ukraina nie zgodziła się na całkowity tranzyt rosyjskiego gazu do Unii Europejskiej. Nie kradniemy gazu przeznaczonego dla innych, ale tylko pobieramy pewną jego część ze względów technicznych, zapewnił z kolei przedstawiciel naftogazu w Kijowie. Jak na razie żadne z państw zachodnich nie odczuło braków w dostawach gazu, ale niepokój w stolicach europejskich rośnie. Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko wysłał do 8 szefów państw europejskich i do prezydenta Stanów Zjednoczonych, a także przewodniczącego Komisji Europejskiej list z zapewnieniem, że Kijów będzie kontynuował negocjacje z Moskwą.
Z misją uspokojenia swych zachodnich partnerów ruszyła w piątek ukraińska delegacja, której przewodniczy minister energii Yuri Prodan, a w jej skład wchodzi m.in. jeden z dyrektorów naftogazu. Zadaniem delegacji jest przede wszystkim przedstawienie punktu widzenia Ukrainy, udzielenia gwarancji w sprawie tranzytu gazu do Unii Europejskiej, a także zasięgnięcie porady u europejskich specjalistów w sprawie negocjacji z Federacją Rosyjską, jak poinformowała nowa prezydencja Unii, od wczoraj prezydencja czeska. Praga to pierwszy etap podróży ukraińskiej delegacji. Czechy wcześniej wyraziły zaniepokojenie rozwojem sytuacji. Wicepremier tego kraju, odpowiedzialny za sprawy europejskie, Aleksandr Vondra, wezwał Rosję i Ukrainę do przestrzegania podpisanych zobowiązań. Unia obawia się zakłóceń w dostawach podobnych do tych ze stycznia 2006. Konflikt dotyczy zarówno spłaty zadłużenia Ukrainy wobec Gazpromu, ocenianego przez monopol rosyjski na 2 miliardy dolarów, jak i przyszłej ceny. W ubiegłym roku Ukraina płaciła za 1000 metrów sześciennych niespełna 180 dolarów. Rosja żąda 250 dolarów. Kijów uznaje za rozsądną cenę 201 dolarów, domagając się zarazem podniesienia rosyjskich opłat za tranzyt gazu do Europy. Zakręciwszy kurki, Rosja wezwała Ukrainę, będącą obecnie w katastrofalnym położeniu gospodarczym, do dalszych negocjacji.
Dodajmy jeszcze, że wiceminister spraw zagranicznych Rosji Aleksandr Gruszko zaproponował, by zwołać nadzwyczajne posiedzenie Parlamentu Europejskiego, na którym, cytuję, strona rosyjska będzie mogła wyjaśnić swoje stanowisko w tej sprawie. Prezydencja czeska zwołała na poniedziałek w Brukseli nadzwyczajne posiedzenie ambasadorów 27 państw poświęcone kryzysowi gazowemu, jak poinformowano dzisiaj po południu w Pradze. Wróćmy jeszcze do sylwestrowej nocy we Francji. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało dane dotyczące liczby spalonych na przełomie roku samochodów. 1147 pojazdów spłonęło w noc sylwestrową, czyli o 30% więcej niż w roku ubiegłym, kiedy to podpalono 878 samochodów. Prezydent Francji ma zamiar ukrócić te praktyki w czwartek wieczorem, przyjmując w Pałacu Elizejskim przedstawicieli służb porządkowych, którzy spędzili ostatnią noc w roku bardzo pracowicie. Nicolas Sarkozy zaproponował, by młodzi podpalacze nie mogli otrzymać prawa jazdy, dopóki nie zapłacą za wyrządzone straty. Rzecznik Partii Socjalistycznej uważa natomiast, że za podobne przejawy agresji w społeczeństwie odpowiedzialność głównie ponosi Nicolas Sarkozy, który swą polityką odbiera wszelką nadzieję młodzieży. I jeszcze kilka informacji w większym skrócie. 23 osoby zginęły, a ponad 40 zostało rannych podczas ataku samobójczego przeprowadzonego w czasie spotkania przywódców klanów sunnickich, które odbywało się w miejscowości Yusufiyah na południe od Bagdadu. 5 działaczy Światowego Programu Żywnościowego zostało uprowadzonych w piątek w Afganistanie. Z Kabulu przyszły też wiadomości o śmierci brytyjskiego żołnierza, który zginął w wybuchu bomby. Siły Unii Europejskiej odstraszyły w piątek u wybrzeży Somalii piratów atakujących płynący pod grecką banderą tankowiec. Statek Kriti Episkopi z 29 członkami załogi płynął z Iranu do Grecji. Kiedy piraci próbowali wedrzeć się na pokład, załoga wysłała sygnał o zagrożeniu, a gdy zbliżał się do statku samolot myśliwski, helikopter i fregata, napastnicy opuścili pokład. Wcześniej w piątek francuski okręt odparł atak piratów na statek handlowy w Zatoce Adeńskiej. A teraz pora na przegląd prasy. Przed mikrofonem Piotr Kamiński i Krzysztof Rutkowski.
Na pierwszej stronie dziennika ekonomicznego Leżyku wieść mrożąca krew w żyłach. W ciągu najbliższych tygodni ukaże się we Francji 558 powieści. Dziennik podkreśla, że to i tak kaszka z mleczkiem w porównaniu z kataklizmem jesiennym, kiedy to przed sezonem nagród literackich ukazało się ich w zeszłym roku 676. W sumie od września 1234. Nadprodukcja ta systematycznie wzrasta od wielu lat, przy czym z grubsza 1/3 to przekłady. Reszta to śliczne francuskie powieści, z czego 61 to debiuty literackie. Styczeń to również godzina prawdy dla wydawców. W tym miesiącu bowiem księgarnie zwracają wszystko to, co się nie sprzedało z produkcji wrześniowej, uznając zapewne, że po świętach i prezentach nie ma już na co liczyć. Podobno zresztą sprzedaż tego towaru wzrosła w zeszłym roku w porównaniu z rokiem poprzednim o 5%. 2,5 miliona egzemplarzy, ponad 45 milionów euro obrotów. Ciekawe, ile z tego zostanie na sicie historii. Poza tym w prasie portrety dwóch niepokojących osobistości, choć naturalnie nikt przy zdrowych zmysłach nie porównywałby prezydenta Czech Václava Klausa do komika podejrzanej konduity nazwiskiem Dieudonné. W Le Figaro Morin Picard pisze o Klausie, że poprzysiągł on sobie, iż będzie torpedować wszystkie działania premiera Topolanka i nieustanie w wysiłkach, by popsuć nastrój do końca czerwca, kiedy to pierwszy sprawujący ją kraj postkomunistyczny odda prezydencję Unii Szwedom. Klaus, z wykształcenia ekonomista, nienawidzi brukselskich technokratów, ekologii, europejskiej waluty, państwa opiekuńczego, ustawodawstwa antytytoniowego, europejskiego nakazu aresztowania, niepodległości Kosowa i amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Jego zdaniem Unia to źródło wszystkich nieszczęść państwa czeskiego, to socjalistyczna utopia sprzeczna z demokracją, a przystąpienie Czech do tej organizacji 5 lat temu uważa on za tragiczny błąd, bo małe Czechy rozpuszczą się w niej jak kostka cukru w herbacie. By zwrócić na siebie uwagę, Klaus nie szczędzi prowokacji, poczynając od odmowy zawieszenia flagi europejskiej na Hradczanach. Choć obaj wyszli z tej samej partii ODS, założonej przez Klausa 18 lat temu, prezydent i premier darzą się wzajemną nienawiścią. Klaus żywi się obawami Czechów, że ich mały kraj będzie w Wielkiej Unii obywatelem drugiej kategorii. Woli bowiem być dużą rybą w małym stawie niż małą rybką w wielkim jeziorze, jak powiada jeden z praskich politologów Jiří Peche, cytowany w Le Figaro. Raz przynajmniej tajny raport UBECI sporządzony w latach 80. zdaje się trafiać w dziesiątkę. Można tam wyczytać, że Klaus nie znosi żadnego sprzeciwu, a sam uważa się za geniusza. Jego prowokacje poczynają jednak ponowno nużyć nawet jego dotychczasowych wielbicieli w najbardziej konserwatywnych kręgach społeczeństwa czeskiego, a jego popularność spadła do 60%. Jiří Peche radzi Europie, by go ignorowała. Czeska opinia bowiem nie podziela jego poglądów antyeuropejskich i kompletnie nie rozumie jego poparcia dla rosyjskiej polityki zagranicznej, zwłaszcza, dodajmy, odkąd Klaus poparł interwencję rosyjską w Gruzji. Klaus wciąż liczy jednak na tegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego. Gdyby Gdyby zwyciężyły w nim tendencje eurosceptyczne i nacjonalistyczne, zadałoby to śmiertelny cios czeskiej prezydencji. Znalazł tu on sobie idealnego sojusznika w osobie irlandzkiego nacjonalisty i miliardera Declana Ganleya, który przyczynił się do zwycięstwa nie w irlandzkim referendum, pisze Maurin Picard w Le Figaro. Libération poświęca natomiast dwie stronice francusko-kameruńskiemu komikowi Dieudonné, który, jak pisze dziennik, chcąc zdynamizować gasnącą karierę, mnoży prowokacje. Ostatniej z nich jest głośno od paru dni. Przy akompaniamencie burzliwej owacji 5000 widzów w wielkiej sali widowiskowej Zenit, w drugi dzień świąt Dieudonné zaprosił na scenę francuskiego negacjonistę Roberta Forissona, by wręczyć mu swoją nagrodę, czego dokonał statysta przebrany za żydowskiego więźnia kacetu z żółtą gwiazdą na piersi. Antysemickie prowokacje Dieudonné to rzecz nie nowa. Pierwsza i najsławniejsza odbyła się 6 lat temu w telewizji, gdy wystąpił on jako ortodoksyjny rabin z pejsami, sławiąc oś syjonistyczno-amerykańską i kończąc gromkim Izrael. Dostał za to pierwszy wyrok sądowy. Na sali Zenit zasiadali szef Frontu Narodowego Jean-Marie Le Pen, szef zakazanej antysemickiej organizacji murzyńskiej Plemię K, która ponoć nadal święci triumfy na francuskich przedmieściach. Sam przywódca zaś, niejaki Kémy Séba, został przewodniczącym ruchu wyklętych ofiar imperializmu. Libération przypomina dalsze wyskoki Dieudonné, nieudane próby startowania w wyborach prezydenckich i europejskich, kontrszachty z Frontem Narodowym, z organizacjami propalestyńskimi na skrajnej lewicy i skrajnej prawicy, rozróżnienie jest tu zazwyczaj niemożliwe, skopniętym milionerem nazwiskiem Thierry Messon, który zrobił majątek na książce podającej w wątpliwość przebieg zamachów nowojorskich i prowadzi teraz rewizjonistyczną witrynę internetową imienia Voltaire'a, z generałem Mustafą Tlasem, byłym szefem syryjskich służb specjalnych, finansującym dzisiaj całą antysemicką mgławicę europejską i jej wydawnictwa z protokołami mędrców Syjonu na czele. Libération opisuje ostatni spektakl Dieudonné, na którym doszło do epizodu z Forissonem, jako serię sketchów balansujących na krawędzi karalnego już antysemityzmu ku zachwytowi młodocianej arabsko-murzyńskiej publiczności, która każdą aluzję chwyta w lot. W takim towarzystwie obecność Forissona nie zaskoczyła nikogo, pisze Libération, dodając, że trwa dochodzenie wokół wykładu, jaki ten wygłosił w roku 2006 w Teheranie, gdzie twierdził po raz kolejny, że zagłada Żydów to kłamstwo. Odtypowy, apolityczny anarchista, jak go ciepło określił jego żarliwy obrońca Noam Chomsky.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Le Monde opublikował korespondencję z Jerozolimy, z której wynika, że tygodniowe bombardowania strefy Gazy przez lotnictwo izraelskie z pewnością osłabiło Hamas. Przede wszystkim naloty zniszczyły infrastrukturę tej organizacji, ale nie jej aktywistów, ponieważ, jak podkreśla Le Monde, rakiety Hamasu nadal spadają na Izrael, a nawet niektórzy twierdzą, o czym pisał Times, że rakiety Hamasu latają coraz dalej i nawet mogą dosięgnąć izraelskiej elektrowni atomowej. Izrael osłabił Hamas, ale przede wszystkim powietrzna jak na razie ofensywa. Najwyraźniej Izrael waha się i zwleka z rozpoczęciem ofensywy naziemnej, zdając sobie sprawę z wielkiego ryzyka takiej operacji, osłabiła prezydenta autonomii palestyńskiej Mahmuda Abbasa. Co prawda w przemówieniu z okazji 44. rocznicy powstania kierowanej przez Abbasa partii Fatah, wygłoszonego 31 grudnia, Abbas po raz pierwszy od wielu lat stwierdził, że prowadzone przez niego negocjacje z Izraelem do niczego nie doprowadziły i najprawdopodobniej już do niczego nie doprowadzą, ponieważ Izrael nie pójdzie na żadne ustępstwa, co w ustach Abbasa była nowością, ponieważ wierzył on w negocjacje, to jednak jego pozycja i popularność wśród Palestyńczyków topnieje jak lód w porannym słońcu. Kadencja Abbasa jako prezydenta autonomii palestyńskiej kończy się zresztą 9 stycznia i wiadomo, że Abbas więcej żadnych szans na to stanowisko już nie ma. Propaganda Hamasu nie próżnuje, czytamy w Le Monde. Od wielu dni Abbas pokazywany jest w towarzystwie premiera Izraela Ehuda Olmerta, co powinno oznaczać, że Abbas jest sprzedawczykiem. W tej sytuacji Hamas urasta do symbolu jedynej siły zdolnej skutecznie walczyć o prawa wszystkich Palestyńczyków. Czytamy w Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Katarzyna Zawicka.
Z dniem 1 stycznia Słowacja stała się 16. państwem, które posługuje się wspólną europejską walutą. Przez pierwsze 2 tygodnie współistnieją 2 waluty, słowacka korona i euro. Kolekcjonerzy będą mogli włączyć do swych zbiorów nowe monety z wizerunkiem zamku w Bratysławie i Narodowej Góry Słowaków Krywań. Władze słowackie liczą na to, że przyjęcie euro ograniczy skutki międzynarodowego kryzysu i pozwoli utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju gospodarczego. A co myślą o nowej walucie Słowacy? Oto głos jednej z obywatelek tego kraju, pani Anny Lubertowej.
Iście je niepochybne, že zavedenie eura u nás na Slovensku má pre rozvoj ekonomiky nášho štátu svoj veľký význam.
Jest oczywiste, że przyjęcie euro przez Słowację jest bardzo pozytywnym posunięciem, głównie ekonomicznym. Oczywiście niesie ze sobą również pewien niepokój, który przejawiają głównie ludzie starsi, bardzo wrażliwi na wszystkie zmiany. Obawiają się oni podwyżek cen. Z drugiej strony młode pokolenie jest bardzo pozytywnie nastawione do euro, bo w strefie euro łatwiej będzie porównywać ceny i łatwiejsza będzie międzynarodowa wymiana handlowa. Łatwiejsze będzie również podróżowanie. Myślę, że Słowacji odwiedzi więcej turystów. Ja należę do starszej generacji, ale nie obawiam się tej zmiany. Lubię podróżować. Często przyjeżdżam do Francji i wierzę, że wspólna waluta ułatwi i uprzyjemni podróże. Nie obawiam się drastycznych podwyżek cen, bo mam zaufanie do rządu, który ma to kontrolować.
Pierwszy stycznia 2009 roku to również 10. urodziny europejskiej waluty. Wiele się ostatnio mówiło o tym, że w krajach posługujących się walutą euro znacznie mniej odczuwano skutki obecnego kryzysu. Czy rzeczywiście europejska moneta stanowiła swego rodzaju tarczą ochronną? Oto co na ten temat powiedział Jacques Sapir, francuski ekonomista, renomowany teoretyk, słynący z tego, że nie poddaje się obowiązującym schematom i jego ocena pewnych zjawisk i sytuacji odbiega od ogólnie przyjętych.
Technicznie rzecz biorąc, wspólna waluta z pewnością nie chroniła strefy euro przed kryzysem bankowym ani kryzysem finansowym. Widać to było choćby na przykładzie niektórych europejskich banków, które zostały nimi dotknięte. Prawdą jest natomiast, że wspólna waluta pozwoliła uniknąć wahań kursu wymiany między poszczególnymi państwami, dzięki czemu niektóre z nich uniknęły brutalnego podniesienia stopy procentowej. Jednak z drugiej strony ta wspólna waluta jest również obciążeniem dla tych państw, w których jest znacznie wyższa inflacja niż w pozostałych. Obserwujemy zjawisko zwane rozbieżnością euro. Od 5-6 lat rysują się coraz wyraźniejsze różnice w tempie rozwoju poszczególnych państw strefy euro. Żeby stawić czoło kryzysowi, ograniczyć poziom inflacji oraz wzrost bezrobocia, niektóre państwa, Hiszpania, Włochy, ale również i Francja, powinny zdewaluować euro, ale oczywiście nie mogą tego zrobić, ponieważ jest to wspólna waluta. A to znaczy, że z jednej strony euro stanowi pewną ochronę, ale w niektórych sytuacjach jest również obciążeniem.
Ce qui veut donc dire que l'euro est à la fois une certaine protection.
Utarł się sąd, że dobre euro to silne euro. Czy jednak nie jest to zbyt powierzchowna ocena?
L'euro fort coûte à la France 1% du produit intérieur brut par an.
Silne euro kosztuje Francję 1% dochodu brutto rocznie, może nawet obecnie trochę więcej, bo euro w stosunku do dolara i do jena jest naprawdę bardzo mocne. Trzeba sobie zdać sprawę, że im waluta jest silniejsza, tym państwo jest mniej atrakcyjne w dziedzinie eksportu, ale odbija się to również na jego rynku wewnętrznym. W związku z tym w niektórych państwach silne euro pogłębia kryzys, zwiększa problemy społeczne i może stać się przyczyną wzrostu bezrobocia. Można przewidzieć, że w najbliższych miesiącach w niektórych państwach ujemne strony euro wezmą górę nad dodatnimi. Myślę tu przede wszystkim o Włoszech, ale również o Hiszpanii, o 2 państwach, które szczególnie odczuwają skutki silnego euro. Francja odczuwa je nieco mniej, można się jednak spodziewać, że Włochy i Hiszpania nie dadzą rady tego udźwignąć i sytuacja stanie się nieznośna. Trzeba pamiętać, że w Hiszpanii w ciągu ostatnich 15 miesięcy liczba bezrobotnych wzrosła o 2 miliony. To ogromna liczba. We Włoszech zjawisko to może osiągnąć podobne rozmiary w roku 2009. W tej sytuacji rząd włoski może się znaleźć w krytycznym położeniu i nie będzie miał innej możliwości, jak tylko wyjście ze strefy euro.
Durant l'année 2009 et à ce moment-là, on peut penser que le gouvernement italien sera aux abois et n'aura pas d'autre solution que de sortir de la zone euro.
RFI, Radio France Internationale.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr. Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Czy Roman Polański będzie mógł powrócić do Stanów Zjednoczonych? Czy zdjęte zostanie ciążące na nim od 1977 roku oskarżenie o zgwałcenie nieletniej? Czy zostanie uniewinniony, a jego sprawa umorzona? Autor Pianisty, Tess, Lokatora, Chinatown, Balu Wampirów, Dziecka Rosemary w Europie uważany jest za jednego z największych reżyserów filmowych XX wieku. W Stanach Zjednoczonych na jego reputacji od przeszło 30 lat ciąży skandal obyczajowy. 21 stycznia bieżącego roku adwokaci Polańskiego zamierzają przedstawić Trybunałowi w Los Angeles elementy o kapitalnym znaczeniu, które na ten skandal rzucają nowe światło. Do wniosku o zamknięcie procedury, liczącego 239 stron, obrona postanowiła włączyć dokumentalny film Mariny Zenowicz, Roman Polański, Wanted and Desired, który wyświetlony już został w amerykańskiej telewizji w lipcu 2008 roku i który od kilku dni pokazywany jest we francuskich kinach. W tekście prośby skierowanej do sądu w Los Angeles cytowane są bardzo obszernie liczne świadectwa zebrane przez amerykańską reżyserkę, dowodzące, że sędzia Lawrence Litterbrandt i zastępca prokuratora David Welles, odpowiedzialni za dochodzenie, dopuścili się licznych nieprawidłowości, uchybiając etyce zawodowej oraz gwałcąc prawa oskarżonego wpisane do 5 i 14 poprawki do Konstytucji USA i do 1 paragrafu Konstytucji Kalifornii.
Roman was totally exceptional. Already an established film director, everybody knew him.
He was the Roman Polanski.
The future was his. We saw it. And then everything just collapsed.
He didn't perceive having intercourse with a 13-year-old girl is against the law.
The fact of Lansky leaving the country seems to have eclipsed what actually happened to the system of justice.
The judge was enjoying the publicity, and he didn't care about what happened to me, and he didn't care about what happened to Polanski.
Not much to tell you, except that I'm innocent.
Sorry. Rittenband was known as a hammer. He was a tough sentencer. If you didn't make a deal, you were in trouble.
In France, he's desired. And in America, he's wanted.
Film Wanted and Desired powraca do okoliczności, w których w 1977 roku Roman Polański, oskarżony o nielegalny związek seksualny z 13-letnią dziewczyną, w obawie przed długoletnim więzieniem uciekł ze Stanów Zjednoczonych i zainstalował się najpierw w Londynie, a później we Francji. Autorce filmu, Marinie Zenowicz, udało się dotrzeć do nieznanych dotąd dokumentów archiwalnych i zebrać świadectwa wszystkich najważniejszych protagonistów. Adwokatów obu stron, policjantów, asystenta prokuratora, dziennikarzy, otoczenia Romana Polańskiego, a także 45-letniej dzisiaj Samanty, która w 1997 roku przy okazji nominacji pianisty do Oscara wybaczyła publicznie Polańskiemu to, co stało się 20 lat wcześniej w willi Jacka Nicholsona w Mulholland Drive. Zenowicz przypomina w swym filmie, że na zamówienie pisma Vogue 13-letnia wówczas modelka za namową swej matki pozowała tam do zdjęć Polańskiemu. Oboje byli pod wpływem narkotyków, doszło do zbliżenia seksualnego. Matka nastolatki wniosła skargę i 11 marca Polański został aresztowany. W więzieniu spędził 47 dni. Odrzucił oskarżenie o gwałt, przyznał się natomiast do uwiedzenia nieletniej, co zgodnie z anglosaską procedurą sądową i za porozumieniem stron miało zakończyć się wyrokiem skazującym, ale proporcjonalnym do wyznanego wykroczenia. W samym centrum sceny pojawił się jednak uwielbiający sensacje sędzia Lawrence Litterband, który w trosce o własną sławę dołączył się do obozu amerykańskich mediów z upodobaniem napadających na cudzoziemca mającego czelność robić karierę w Hollywoodzie. Litterband, człowiek niezrównoważony i egocentryczny, wielokrotnie sprzeniewierzył się własnym obietnicom i doprowadził do złamania cichej umowy obu stron, które zdecydowane były nie dopuścić do procesu. Polański, który zrozumiał, że sędzia może wsadzić go na wiele lat do więzienia, 1 kwietnia 1978 roku, po roku dochodzenia, postanowił opuścić teren Stanów Zjednoczonych i odleciał do Europy. To jego niezrozumiałe zachowanie uznane zostało wówczas za skandaliczną ucieczkę przed odpowiedzialnością i przyznanie się do winy. Od tamtych czasów minęło 30 lat. Sędzia Lawrence Litterband, któremu w roku 1978 odebrano akta sprawy, już nie żyje. Samantha nie zgłasza żadnych pretensji. Mimo to nic nie ruszyło z miejsca. Dokument Mariny Zenowicz, który w sposób bardzo precyzyjny ujawnia ukryte wady amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości, podlegającego, jak wiele innych dziedzin społecznego życia w USA, prawom spektaklu, pozwoli być może ostatecznie zamknąć bolesny rozdział prywatnego życia dwojga ludzi. Bo jak mówi reżyserka Wanted and Desired, mamy do czynienia z dwoma ofiarami. Pierwszą jest oczywiście skrzywdzona dziewczyna, Samantha. Drugą Roman Polański, wystawiony na pastwę diabolizujących go mediów i ewidentna ofiara wadliwego funkcjonowania amerykańskiego systemu sądowego. Film Mariny Zenowicz stawia pytanie, jak długo Polański ma jeszcze płacić za swój czyn. Odpowiedź poznamy być może niedługo, w czasie procesu w Los Angeles.
Teraz przenieśmy się na chwilę do Warszawy. Koledzy z Radia dla Zagranicy przygotowali, jak zwykle, jak co tydzień, audycję Mija Tydzień. Posłuchajmy.
Mija Tydzień w Polskim Radiu dla Zagranicy. Wydarzenia polityczne ostatnich dni i ostatnich dni minionego roku. Komentować będą wraz ze mną panowie Janusz Lidzki i Piotr Gursztyn. Rozpoczynamy od tego, co właściwie już tradycyjnie na początku nowego roku się stało, czyli od wojny gazowej pomiędzy Rosją a Ukrainą. Wojny, która mniej lub bardziej może dotykać Europę Zachodnią, także Polskę, ale pomówmy teraz o tym, dlaczego Rosjanie tak robią, bo w tym przypadku wydaje się, że Gazpromowi, czy też może raczej Rosjanom, brakuje trochę pieniędzy, ceny gazu spadły, no a i gospodarka na to jest właśnie nastawiona. Jan Szrolicki.
Tu są dwie przyczyny. Jest być może ekonomiczna, to znaczy chęć wyciągnięcia brakujących pieniędzy, jako że rezerwy finansowe, dewizowe Rosji zmniejszyły się o 1/4 czy 1/3. Nie wiem dokładnie, ale w każdym razie bardzo znacznie. I to jest jedna przyczyna. A druga to jest oczywiście ten ciągły, ten stały nacisk Rosji, która się nie chce pogodzić z utratą tej najbliższej zagranicy. A wiadomo, że Rosja jest mocarstwem częściowym, niepełnym, bez Ukrainy i sądzę, że zresztą to jest przez stary trop taki, który się od Iwana Groźnego, Piotra Wielkiego ciągnie, to znaczy chęć najpierw podboju Ukrainy, a potem jej utrzymania. I oczywiście presja ekonomiczna tu może bardzo wiele zrobić. Zresztą to się mieści jak gdyby w nowym repertuarze rosyjskim, bo Związek Radziecki wszystko załatwił przy pomocy armii, a teraz Rosja jak gdyby działa trochę na wzór Ameryki i ekonomicznymi środkami stara się osiągnąć cele polityczne.
Ale czy ten zawsze gospodarczy, gazowy miecz rosyjski jest wciąż tak samo groźny w tym przypadku dla Ukrainy w tym roku, jak i w latach poprzednich? Piotr Gursztyn.
Na szczęście wydaje się, że nie jest już tak ostry, jak był poprzednio, z kilku powodów. Po pierwsze, Ukraina zgromadziła pewne zapasy, więc jest w stanie wytrzymać 2-3 miesiące. Nawet nie zaczęła, co o czym świadczy to, że nie zaczęła podbierać gazu przesyłanego tranzytem dalej na zachód. Po drugie, jest mniejsze zużycie na Ukrainie w tym roku. No, ze względu na kryzys, akurat to jest zła przyczyna, no, ale po prostu przemysł ukraiński, który jest bardzo energochłonny, mniej zaczął zużywać. W związku z tym też władze ukraińskie jakoś tak mniej nerwowo zareagowały spokojnie na te rozmowy. Trochę zaczyna przypominać rytuał w ogóle, te negocjacje co noworoczne między Rosją a Ukrainą. Rosja też sama sobie szkodzi w tym sensie, że tak, no to jest kolejny dowód, wbrew tym oficjalnym zapewnieniom premiera Putina, że ropa i gaz to nie są środki polityczne, tylko to jest czysta ekonomia, że no świat widzi, nawet jeśli głośno tego nie mówi, świat widzi, że te dwa główne produkty rosyjskie służą jednak do robienia polityki. A po drugie, na Ukrainie na tym tracą najbardziej części prorosyjskie, bo ten ciężki, energochłonny przemysł jest skoncentrowany we wschodniej Ukrainie, tej bardziej prorosyjskiej, i ona bardziej obrywa niż ta zachodnia, bardziej narodowa, bardziej powiedzmy zachodnia część Ukrainy.
Piotr Gursztyn, Janusz Rolicki. Kolejny temat na dziś to wprowadzenie na Słowacji euro. Mają już nasi sąsiedzi południowi właśnie tą europejską walutę, a u nas wciąż trwa dyskusja, może nie tyle kiedy, ale w jaki sposób to zrobić i co na monetach, jaki symbol umieścić. Sądzą panowie, że to była dobra decyzja Słowaków, Piotr Gursztyn?
Wydaje mi się, że tak, bo to akurat te wszystkie wokół kryzysowe historie wskazują na tym, że Słowacy dużo mniej ucierpieli na przykład niż sąsiedni Węgrzy, a byliśmy przez zachodnich inwestorów i spekulantów giełdowych wrzucani do jednego worka. My, Czesi, Słowacy, Węgrzy, nawet Ukraińcy. Oni podjęli tę decyzję dużo wcześniej, nikt jeszcze wtedy nie myślał o wielkim kryzysie. Społeczeństwo słowackie chce tego, jest zadowolone, jest dumne, ma poczucie większej przynależności do Unii, poza tym no, poczucie pierwszeństwa, więc no, sami Słowacy są przekonani, że dobrze zrobili to niezależnie od opcji politycznej, bo pamiętajmy, teraz na Słowacji rządzi partia populistyczna, której populizm, no, nawet jak na polskie warunki, jest dużo, dużo bardziej ostry niż to, z czymkolwiek my się stykaliśmy. Słowacja dobrze się rozwijała przed tym. Jest to mały kraj ze wszystkimi z jego okolicznościami, z tym, że na przykład, że przyciągając wcześniej inwestycje, dużo szybszy był efekt pozytywny tego. Teraz z kolei małe kraje nowej Europy bardziej traciły na skutek wielkiego kryzysu. To było widać w krajach nadbałtyckich. Słowacja akurat tego uniknęła. I chyba właśnie dzięki zapowiedzi wprowadzenia euro.
Janusz Rolicki.
Ja chcę przypomnieć, że Słowacja w latach 90. z powodu Meciara i jego takiej populistycznej polityki była w pewnym momencie nawet zagrożona wstąpienie i do NATO, i do Unii Europejskiej. I wyznam szczerze, że z podziwem patrzę na dokonania Słowacji, nawet z pewną zazdrością, dlatego że Słowacja rzeczywiście stała się takim tygrysem o mocnych korzeniach, mocnych podstawach. Słowacja przejęła wiele bardzo znaczących inwestycji motoryzacyjnych, które akurat w tej chwili nie są na topie. Ale przecież kryzys się kiedyś skończy i Słowacja stała się taką wielką montownią produktów właśnie typu samochodowego i sprzętu AEG, czyli w sumie bardzo jakoś tak dynamicznie ten okres transformacji przeszła. Przy tym Słowacy potrafili powściągnąć takie zapędy pracownicze na wyższe pensje i w sumie bardzo udanie przebrnęli przez ten cały etap transformacyjny i z wielkim sukcesem. No to w końcu są pierwszym krajem ze strefy postradzieckiej, bo Słowenia też przystąpiła do euro, ale to był kraj należący do Jugosławii.
Janusz Rolnicki, Piotr Górszczyn. Ostatni temat na dziś. Temat na razie medialny, no ale gdyby tak się stało, to może to być naprawdę coś, nie tylko dla Polski, ale myślę i dla wszystkich Polaków. Możemy wtedy odczuwać pewną dumę. Chodzi o to, że Radosław Sikorski, czyli szef polskiej dyplomacji, jest wymieniany przez poważne dzienniki na zachodzie Europy jako jeden z głównych kandydatów do objęcia fotela sekretarza generalnego NATO. Jest to realne, Janusz Rolnicki?
Ja sądzę, że tak, bo jeśli się popatrzy na biografię naszego ministra, na jego związki rodzinne, to ma on po prostu znakomite rzeczywiście zaplecze. No jest człowiekiem niewątpliwie zaufania i to dla i Anglików, i Amerykanów, chociaż trzeba przyznać, że politykę stara się prowadzić w sposób taki niezależny i po prostu kierując się przede wszystkim interesem Polski. Także być może będzie to pierwszy Polak, który wejdzie do tych wysokich struktur, czy w każdym razie ma szansę. Ma mocne poparcie rządu. Chcę przypomnieć, że pierwsze informacje wskazywały, że obok niego jest kandydatem również Aleksander Kwaśniewski, ale chyba Aleksander Kwaśniewski w przedbiegach przegrał z Radosławem Sikorskim. No i teraz czekamy na werdykt wielkich tego świata. Jego awans byłby bardzo znaczący i z punktu widzenia życiowego dla niego byłoby to szalenie cenne, bo potem już jedynie pozostałaby mu prezydentura w Polski.
No tak to osobiste było
to
bardzo
jest
takie.
Chyba kluczowy problem, bo jeśli chodzi o czynniki międzynarodowe w tym sensie, że nam jako największemu krajowi nowej Europy to się należy jak psu Buda ta kandydatura i to mówią poważnie ludzie na zachodzie, że no po prostu kolejna kraje jest z Europy Środkowej. Życiorysowo, kompetencyjnie Sikorski też się w pełni nadaje, ale ja jestem tutaj pesymistą. Ja uważam, że krajowi przyjaciele i przeciwnicy, zaznaczam przyjaciele i przeciwnicy, postarają się, żeby mu się to nie udało.
Ale krajowi, myśli pan o Polakach?
Tak, myślę o krajowych politykach i o tych, którzy najgłośniej teraz mówią, że bardzo się cieszą, że Sikorski ma tę szansę, bo no, ileś już opinii słyszałem, że po prostu jeśli o czyjejś kandydaturze mówi się tak, on powinien być, to znaczy, że to jest takie no, przekreślenie tej kandydatury, że im ciszej są kandydaturze, tym ma większe szanse. Chodzi o to, to jest młody, energiczny polityk, który może tu potem wrócić do kraju i przemeblować polską scenę polityczną. Po prostu ci, którzy teraz są ważni, mogą kiedyś stracić, przestać być premierami, prezydentami właśnie przez niego. I z tego powodu najprawdopodobniej po cichu, my się o tym możemy w ogóle nie dowiedzieć, bardzo będą się starali, żeby Sikorski nie dostał tej posady.
To takie polskie piekiełko?
Chyba tak, choć na niewielkie usprawiedliwienie muszę powiedzieć, że Sikorski sam też się o to postarał, bo jest człowiekiem, który gra na siebie, nie stworzył dużego zespołu, jest takim typowym politycznym singlem.
Ja uważam, że niechęć PiSu i prezydenta Lecha Kaczyńskiego wobec pana Sikorskiego jest dla niego atutem.
Ale aktualnie ja nie idealizowałbym tego obrazu. Niestety zapowiedzi, że bardzo się cieszy z tej kandydatury premier, są też tyle samo warte, co zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, że on też się cieszy. Obawiam się, że we własnym środowisku Sikorskiego będzie bardzo dużo starań, żeby mu się to nie udało.
Piotr Górszczyn, Janusz Rolnicki i Paweł Lekki wspólnie dokonaliśmy bilansu najważniejszych wydarzeń ostatnich dni, no a w międzyczasie zmienił nam się rok na 2009. Oby był lepszy. Dziękuję panu bardzo.
RFI, la radio du monde.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża. Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Prawdopodobieństwo, że podczas nowego roku będziemy mieli śnieg, jest już niższe niż jeszcze 50 lat temu, ale w drugiej połowie stulecia śnieg będzie jeszcze większą rzadkością w wielu miejscach, ostrzega Friedrich Wilhelm Gestengarper z Poczdamskiego Instytutu Badającego Zmiany Klimatyczne. W Berlinie na przykład szanse na śnieg w Wigilię i dwa dni świąt spadły z 20% 100 lat temu do 15% w tym roku. Do 2100 roku prawdopodobieństwo ma wynieść mniej niż 5%. Ostatni raz śnieg utrzymywał się na ulicach niemieckiej stolicy w Boże Narodzenie 2001 roku. W miastach takich jak Paryż czy Londyn z łagodnym i morskim klimatem białe święta już teraz są rzadkością, a za 100 lat mają być wydarzeniem nadzwyczajnym. I choć obfite opady mają zagwarantować śnieżne dni w wielu częściach Azji, Europy i Ameryki Północnej, to wzrosty średniej temperatury na świecie o 0,7 stopnia Celsjusza od 1900 roku i spodziewane dalsze ocieplenie sugerują to, co nieuchronne. Za 100 lat określenie White Christmas kojarzyć się będzie tylko z popularną piosenką, ostrzegają eksperci. Szef ośrodka klimatycznego w Oslo, Pal Prestrud, powiedział, że w nadchodzących dekadach nawet w tym mieście białe święta będą rzadkością. Jak wyjaśnił, średnia temperatura zimą wzrosła w Oslo o prawie 1 stopień Celsjusza, a w tym roku zima jest szczególnie ciepła. Louis Palmer, 36-letni szwajcarski inżynier, objechał pojazdem własnej konstrukcji świat dookoła. Nie zużył przy tym ani kropli benzyny czy ropy. Poruszał się wyłącznie dzięki energii słonecznej, a ponieważ po drodze podwoził w wielu krajach polityków, ludzi kultury, naukowców, nazwał swój pojazd Solar Taxi. Nikt wcześniej nie dokonał podobnego wyczynu. Wyprawa rozpoczęła się w Lucernie w Szwajcarii 3 lipca 2007 roku. I tam też się zakończyła. Louis Palmer przejechał 53 451 kilometrów. Podróżował z zachodu na wschód. Przemierzył 4 kontynenty i 40 państw. Z Europy skierował się na Bliski Wschód, do Indii, Nowej Zelandii i Australii, Azji, m.in. do Chin i do Stanów Zjednoczonych. Stamtąd ponownie jechał przez Europę do Szwajcarii. Solar Taxi zawitał także do Poznania w związku z odbywającą się tam międzynarodową konferencją klimatyczną. W zaprojektowaniu i zbudowaniu słonecznego pojazdu pomagali Palmerowi inżynierowie z wielu szwajcarskich szkół politechnicznych. W ten sposób powstał pojazd dwuosobowy, trójkołowy, ciągnący przyczepę o powierzchni 6 m2. Na tej przyczepie umieszczono baterie słoneczne i akumulatory zasilające bezpośrednio silnik. Solar Taxi może rozwijać prędkość do 90 km na godzinę. W dni słoneczne Palmer przejeżdżał do 400 km. Nocą lub w dni pochmurne tylko 60. Jednym z moich celów było przekonanie jak największej liczby osób, które mają coś do powiedzenia na świecie, że napędzanie samochodów energią odnawialną jest jak najbardziej realne, powiedział po zakończeniu wyprawy Louis Palmer. Po drodze jego samochodem jechało ponad 1000 osób, m.in. sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon i przewodniczący Międzynarodowej Grupy Ekspertów do spraw zmian klimatycznych Rajendra Pachauri.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Nastroje społeczne, nastroje przedsiębiorców, nastroje konsumentów to czynniki, które ekonomiści traktują dziś z największą uwagą. Obserwują je za pomocą specyficznych narzędzi, czyli z jednej strony sondaży, a z drugiej statystyki wydatków. O ile statystyki wydatków są informacją w miarę ścisłą, o tyle mierzenie nastrojów daje bardzo przybliżone wyniki, a ich przełożenie na prognozy zachowań przypomina czasem wróżenie z fusów. Co więcej, nastroje społeczne w odniesieniu do spraw ekonomicznych są równie dobrze skutkiem sytuacji gospodarczej, jak i przyczyną. Przykładem może być francuski rynek nieruchomości. Najpierw kilka liczb. W 2007 roku rozpoczęto budowę 425 tysięcy mieszkań, w 2008 360 tysięcy. Spadek wynosi ponad 20%. Prognozuje się dalszy spadek o 30 do 40 tysięcy, czyli dalszych 10%. Jeszcze większy spadek odnotowuje się w sprzedaży mieszkań. Według najnowszych danych 44% w skali rocznej. Liczba transakcji maleje w sposób alarmujący. 127 tysięcy w 2007 roku, 80 tysięcy w bieżącym, 60 tysięcy według prognoz na rok przyszły. Z tym, że mieszkania sprzedaje się na pniu, dlatego mieszkań gotowych, a czekających na sprzedaż jest niewiele, około 4 tysięcy. To z kolei tłumaczy, dlaczego ich ceny niewiele spadają, przynajmniej na razie. Tu akurat rynek francuski różni się od amerykańskiego czy hiszpańskiego, gdzie ogromna oferta gotowych mieszkań i domów spowodowała spadek ich ceny w ciągu roku średnio o ponad 22%. We Francji średni spadek cen nie przekracza 10%, najwięksi pesymiści zaś spodziewają się, że dojdzie do 30%. To właściwie niewiele, jeśli zważyć, że na początku lat 90. w wyniku ówczesnego kryzysu nieruchomości straciły one połowę wartości w ciągu 5 lat. Okazuje się przy tym, że zahamowanie budownictwa ma inne przyczyny niż zahamowanie sprzedaży, a jeszcze inne ma ewolucja cen. Deweloperzy hamują programy budowlane, bo mają trudności z kredytem. Jeśli banki nawet proponują kredyt, to zbyt drogi w sytuacji, kiedy czas znalezienia klienta na zakup mieszkania wydłużył się średnio z 9 do 18 miesięcy. Trudność w uzyskaniu kredytu przez nabywców nie jest natomiast głównym czynnikiem wpływającym na ich decyzje. Nawet jeśli banki są ostrożniejsze i bardziej wymagające, a odsetki trochę wyższe niż w poprzednim 5-leciu, decydujący jest nastrój niepewności. Z grona potencjalnych nabywców kryzys eliminuje tych, którzy mieszkanie kupują po raz pierwszy, czyli klientelę najskromniejszą, najbardziej wrażliwą na groźbę bezrobocia czy chociaż stagnacji zarobków. Uderza w nich zarówno podrożenie kredytu, ledwie zrównoważone przez spadek cen, jak i nieufność banków. Za to wszystkie kategorie nabywców, ulegając dominującym nastrojom, wolą ryzyka nie podejmować w najbliższych kilku czy kilkunastu miesiącach. Spadek cen o 10% nie jest wystarczający, żeby ich skusić. Wyraźny spadek cen miałby tę zaletę, że odblokowałby ruch w interesie, natomiast spadek nadmierny mógłby spowodować te same katastrofalne skutki, co w USA, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Ale precyzyjnej granicy nikt wyznaczyć nie potrafi. Eksperci zapowiadają, że ta kryzysowa sytuacja utrzyma się co najmniej do 2011 roku, a ratunku wyglądają ze strony rządu. Z tym jednak zastrzeżeniem, że interwencja rządowa nie powinna prowadzić do sztucznego utrzymania poziomu cen. Wyjście z kryzysu wymaga wszak ich dostosowania. Jest to niesłychanie trudne. Doświadczenie uczy, że na cenach mieszkań odbijają się natychmiast wszelkie rządowe ułatwienia, jak ulgi podatkowe, gwarancje dla pożyczek, których od lat nazbierał się cały katalog. Jedne dotyczą odpisów podatkowych w wypadku kupowania mieszkań na najem albo mieszkań socjalnych, inne inwestycji w niektórych regionach, jeszcze inne zapewniają mniej zarabiającym tańsze kredyty. A tymczasem sektor budownictwa tracić będzie 25 do 30 tysięcy miejsc pracy rocznie, a sektor handlu nieruchomościami spodziewa się istnej katastrofy. Zatrudnia on obecnie 56 tysięcy agentów i pośredników, 10 tysięcy ekspertów diagnostyków, a pośrednio moc pracowników notarialnych, firm reklamowych i tak dalej, i tak dalej.
RFI La Radio du Monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Postscriptum. Stefan Rieger.
Jedynie idioci nie zmieniają poglądów, mawiał mędrzec, zanim musiał salwować się ucieczką przed stadem rozjuszonych idiotów większości jego współbraci. Mogłoby się zdawać, że wykładniczy przyrost informacji w czasach, gdy web podaje każdemu wszechświat pod nos na tacy, wyłamie rygle przesądów, skruszy twierdze aksjomatów i otworzy okno na bezkresny horyzont wątpliwości i niepewności świata odtąd nieokreślonego, w którym tymczasowe prawdy łowi się jak pstrągi w rwącym potoku. Gadzinowe właściwości naszych mózżków bardziej sprzyjają utwierdzaniu nas w miłym nam błędzie niż w dążeniu do prawdy nieobiecującym więcej niż duma z samotności. Ta ostatnia jako towar najmniej poszukiwany oferuje co najwyżej smakowitą w swej wyjątkowości gorycz bezinteresownej pychy i oślepienie tym, co innych porazi trochę później, gdy słowo stanie się ciałem, a idiotyzm katastrofą. Idiotami nie nazywam, broń Boże, że myślących ode mnie inaczej, gdyż w tym sensie sam byłbym albo jestem idiotą. Wielokroć, koniunkturalnie lub bezmyślnie myślałem, jak oni, wznosząc na przykład piramidy pseudoracjonalnych alibi, mających dowieść względnej słuszności buszowskiego uderzenia na Irak i jeszcze wiele innych koślawych budowli. Nazywam takowymi jedynie tych, co wszelkie enzymy, hormony, neurony i mięśnie, a nawet wszystko swój układ układ odpornościowy, wprzęgli jednoznacznie w służbę idiotyzmu, a że takowych jest dużo, nadludzkie przed nami zadanie. Rozum ludzki, skoro raz przyjął pewien pogląd, wszystko inne ściąga na jego potwierdzenie i poparcie, pisał 400 lat temu Francis Bacon, przeczuwając, jak wkrótce potem Spinoza, mechanizmy fizjologii mózgu, jego inercje, jego ukształtowane w prehistorii reakcje stresu i obrony przed zagrożeniami. Wykładniczo większa porcja informacji trafiająca do każdego mózgu winna teoretycznie gwarantować rozszerzenie horyzontu. Łeb otwiera okno na bezkres wszechświata. Tymczasem jednak ręka klikająca myszką w oceanie z reguły wiedzie nas ku lustrom wody, w których się przeglądamy. Najlepiej ilustrują to niezliczone polityczne blogi. Ich autorzy mają z reguły utrwalony światopogląd wsparty baterią przekonań. Odwiedzają te strony jedynie zwolennicy podobnych idei, trzymający się z dala od poglądów zdolnych podmyć twierdze ich pewników. Te ostatnie ulegają tym samym utrwaleniu i wzmocnieniu. Psychologowie nazywają to confirmation bias, czyli stronniczą akceptacją dowodów. Znakomity publicysta kanadyjski Dan Gardner, często tłumaczony na łamach racjonalisty, poświęcił temu ostatnią uwagę, przypominając jeden z licznych eksperymentów potwierdzających tę teorię. W 1979 roku zebrano na Uniwersytecie Stanforda 48 studentów, z których połowa wierzyła, iż kara śmierci powstrzymuje przestępstwa, a druga połowa, że przeciwnie, wcale nie działa odstraszająco. Poddano im pod rozwagę rezultaty dwóch naukowych badań, przedstawiających rzekomo niezbite te dowody na jedną i na drugą tezę, badań metodologicznie identycznych i formalnie równie wiarygodnych. Logicznie rzecz biorąc, po wnikliwej analizie prowadzonej etapami należało oczekiwać pojawienia się wątpliwości po obu stronach barykady, czyli osłabienia wyznawanych a priori poglądów. Tymczasem studenci z obu grup brali z podsuniętych im przeciwstawnych argumentów jedynie to, co głaskało z włosem ich uprzedzenia. Słyszeli to, co chcieli usłyszeć, umacniając się w swych przesądach. Mechanizmy tej głębokiej, trudnej do przezwyciężenia stronniczości częściowo udało się zrozumieć dzięki badaniom mózgu prowadzonym ostatnio za pomocą rezonansu magnetycznego i podobnych metod. Pokazały one po pierwsze, iż ludzie skonfrontowani z informacją, która popiera lub zaprzecza ich ugruntowanym poglądom, przetwarzają ją odpowiednio w zupełnie innych miejscach mózgu. Co więcej, decydują o tym przetwarzaniu emocje, zaprzeczanie jątrzy i jadzi, potwierdzanie to zaś balsam. Adrenalina kontra endorfina czy dopamina. Chemia emocji i uczuć to nie barwny suplement, lecz istota działania umysłu, dynamika inteligencji, umiejętności uczenia się, zdolności rozumienia. Kot jak wce, to sunie pazury, a jak nie wce, to nie wce, mawiał mój mały kuzynek, przeczuwając niewcący, że tak samo działa gorszy kot, który jak nie wce przyjąć poglądu, bo mu wadzi i jadzi, to nie przyjmie i kropka. To też zgadzam się bezwzględnie z danym Gardnerem, że to nasze przekonania kształtują informacje, a nie odwrotnie, i że nawałnica informacji w erze internetu i elektronicznych mediów sprzyjać może głównie pseudoracjonalizacji uprzedzeń i wzmacnianiu poglądów. To, jak mówi Gardner, przesąd napędzany prawem Mura. Aby nie było nieporozumień, w równej mierze zwracam się do siebie jak do innych. Każdy z nas broni doraźnej homeostazy swego mózgu, stanu względnej równowagi umysłowej, pozwalającej formułować myśli i sprzedawać innym swe poglądy. Po pierwsze, wiem jednak, jak ta równowaga jest chwiejna i doraźna, chyba że gwarantują ją neuronowe systemy PEPANS, zamknięte obwody myśli typu religia lub ideologia, wyrafinowane mempleksy czy układy odpornościowe, nie wpuszczające żadnego intruza, żadnej wątpliwości ni dowodu. Po drugie, nie jestem handlarzem i nikomu nie chcę sprzedać myśli ni, broń Boże, aksjomatu. Co najwyżej, chcę uczynić wyrwę w twierdzy pewników i dać każdemu szansę na racjonalne zakwestionowanie utwardzonych przekonań.
Nasza audycja powoli dobiega końca. Z paryskiego studia RFI żegna Państwa, dziękując za uwagę. Anna Bernhardt. Do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.